Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. To 36 osób w ciągu doby, których świat zmienia się całkowicie w momencie usłyszenia diagnozy. Dziś naszym gościem jest pani Natalia Banasik, starsza koordynatorka do spraw rekrutacji dawców w Fundacji DKMS. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Natalio, taka diagnoza może często spowodować, że czyjeś życie nagle wywraca się do góry nogami. Jaka jest najczęstsza reakcja na taką wiadomość?
Myślę, że pierwszą taką myślą to jest jakiś szok, rodzaj szoku, no bo bardzo często nasi pacjenci, z którymi my przynajmniej jesteśmy w kontakcie, wiedzieli spokojne życie, tak jak każdy z nas, chodzili do pracy, do szkoły, do przedszkola, no bo to są osoby w różnym wieku, bo tutaj też ważne podkreślenie jest to, że białaczka nie wybiera, więc dotyka różnych grup wiekowych, różnych grup społecznych, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, także białaczka tutaj nie wybiera, więc myślę, że pierwszą taką myślą jest szok, co będzie dalej, czy ja z tego wyjdę, czy nie wyjdę i przerażenie, jak ta droga się potoczy.
Nie jest to na pewno łatwe dla nich samych, ale również dla całej rodziny. Czym dokładnie jest nowotwór krwi?
Nowotwór krwi jest pewnym rodzajem choroby, która może wymagać różnych dróg leczenia tak naprawdę. Jedną z metod leczenia to jest przeszczepienie szpiku, czyli być może będzie potrzebny tak zwany bliźniak genetyczny. I często pacjenci mają w pierwszej kolejności badaną rodzinę, czy ktoś z rodziny byłby zgodny z takim pacjentem. Natomiast jeśli w rodzinie nie ma takiego bliźniaka, takiej osoby, która by mogła być dawcą dla danego pacjenta, wtedy potrzebny jest dawca niespokrewniony, spoza rodziny.
A czy są jakieś objawy, coś, co powinno nas zaniepokoić, aby wybrać się jak najszybciej do lekarza? Czy może powinniśmy stawiać na profilaktykę i po prostu często się badać?
Przede wszystkim badać się, bo im szybciej wykryjemy jakieś pewne zmiany w naszym organizmie, tym większe szanse na wyleczenie. Oczywiście objawy, które bardzo często spotykają naszych pacjentów, to jakieś osłabienie, zmęczenie, jakieś siniaki na ciele, bóle głowy, bóle mięśni, więc jakiekolwiek takie dłużej utrzymujące się objawy, no to oczywiście od razu powinniśmy się udać w pierwszej kolejności lekarza pierwszego kontaktu i zrobić podstawowe badania krwi, bo już na podstawie badań krwi lekarze są w stanie ocenić, co to takiego jest.
A jak wygląda sam proces pobierania szpiku? Czy jest to bezpieczne? Jest się czego bać?
Są dwie metody. Wiadomo, jest to procedura medyczna, więc z każdą procedurą medyczną jest związane pewne ryzyko, więc my każdorazowo każdego dawcę przed poddaniem tej procedurze badamy. Bardzo szczegółowe badania całego organizmu, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnych schorzeń, które by mogły w jakiś sposób się uaktywnić przy samym pobraniu. No i jeśli chodzi o samo pobranie, no to mamy dwie metody. Pierwsza z metod wykorzystywana w 90% przypadków to jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Polega to na tym, że taki dawca przyjmuje czynnik wzrostu, który namnaża komórki macierzyste w jego krwiobiegu. Taki czynnik wzrostu jest przyjmowany przez dawcę w postaci zastrzyków podskórnych przez 4 dni. Następnie 5 dnia jedzie do kliniki, gdzie jeszcze ponownie przyjmuje taki zastrzyk i w klinice jest podłączany do maszyny, która się nazywa separatorem komórek macierzystych. Są to dwa wkłucia dożylne, najczęściej wgięcia łokciowe i krew takiego dawcy krąży między jego organizmem a tym separatorem. Tam komórki się odfiltrowują i oczyszczona krew wraca z powrotem do krwiobiegu. Cały zabieg trwa około 3 do 5 godzin. Oczywiście odfiltrowuje się to, co się namnożyło dzięki zastrzykom, także dawca tak naprawdę nic nie traci, jedynie zyskuje tą świadomość, że komuś pomógł. Co jest istotne, to przy przyjmowaniu tego czynnika wzrostu mogą wystąpić objawy grypopodobne, ponieważ on występuje również naturalnie w naszym organizmie podczas różnego rodzaju gryp oraz infekcji. Druga z metod natomiast to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej i to jest warte podkreślenia, że to jest talerz kości biodrowej, to nie ma nic do czynienia z kręgosłupem, bo czasem jest taki mit właśnie, że dawca będzie pobierany miał szpik z kręgosłupa, a tutaj nic z kręgosłupem nie mamy do czynienia i w przypadku tej metody dawca jest przyjmowany do szpitala, na następny dzień jest poddawany znieczuleniu ogólnemu i lekarze za pomocą takich igieł punkcyjnych pobierają szpik bezpośrednio z biodra. Jest jest pobierane około 1,5 litra mieszanki szpiku i krwi, która regeneruje się w naszym organizmie w przeciągu 2-3 tygodni. Co jest ważne, dawca po samym zabiegu zostaje jeszcze kontrolnie w szpitalu na jeszcze jeden dzień, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma żadnych skutków ubocznych narkozy, i po tym dniu wraca po prostu do swoich normalnych obowiązków, do swojego życia.
Warto również dodać, że nad całym tym procesem czuwają profesjonaliści, ludzie z ogromnym doświadczeniem.
Oczywiście, że tak. Na każdym etapie dawca jest sprawdzany, weryfikowany przez lekarzy naszej fundacji. Oczywiście, gdy jest już w ośrodku transplantacyjnym, jest cała obsługa medyczna, która czuwa nad tym, żeby całe pobranie było bezpieczne dla dawcy. I to jest jeszcze też warte podkreślenia, to każdy dawca, bez względu na to, którą z metod zostanie pobrany materiał do przeszczepienia, jego stan zdrowia jest monitorowany po samym pobraniu, więc weryfikujemy, czy na pewno nie pojawiło się jakieś schorzenia pod wpływem samego pobrania, czy dalej wszystko jest w porządku, no bo też wiadomo, że dla nas dobrodawcy też jest ogromnie ważne, bo to też nie chodzi o to, żeby dawca pomógł pacjentowi i w jakiś sposób metoda zaszkodziła jemu, tylko po prostu, żebyśmy mogli dzięki jednej osobie uratować życie drugiej osoby.
Ale nie każdy pacjent znajduje swojego bliźniaka genetycznego. Przeczytałem na waszej stronie, że nie znajduje go co piąty polski pacjent. Gdyby zarejestrowanych osób było więcej, wtedy jest szansa, że pomożemy większej liczbie osób.
Zdecydowanie tak. Musimy pamiętać, że w Polsce mamy ponad 38 milionów ludzi, mieszkańców, natomiast zarejestrowanych jest tylko ponad 2 miliony. Więc wciąż mamy ogromny potencjał na to, żeby osoby niezdecydowane dołączyły do tej bazy, bo im większa baza potencjalnych dawców szpiku, tym większe szanse dla pacjenta na znalezienie zgodnego dawcy. Także każdego dnia jako Fundacja DKMS pracujemy nad tym, żeby każdego dnia do naszej bazy dołączały kolejne osoby, bo tym samym pacjenci mają większe szanse na znalezienie zgodnego bliźniaka genetycznego.
Zachęcamy więc wszystkich, by dołączyli do bazy Fundacji DKMS. Być może ktoś teraz czeka na was i na waszą pomoc. Ja sam rejestrowałem się kilka lat temu w waszej bazie i zastanawiam się, czy coś się zmieniło i jak wygląda ten proces rejestracji teraz.
Rejestracja w tym momencie wygląda w taki sposób, że albo można zamówić pakiet rejestracyjny przez naszą stronę internetową dkms.pl, albo przyjść na jedną z naszych akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku i wtedy wspólnie z wolontariuszami przejść przez cały proces. I bez względu na to, którą metodę wybierzemy, to rejestrację dzielimy na takie trzy etapy. Pierwszy to jest taki wstępny wywiad medyczny, żeby zweryfikować, czy osoba, która chce być potencjalnym dawcą, może w nim być, bo oczywiście są pewne warunki, które należy spełnić, żeby się móc zarejestrować. Następnie dawca wypełnia formularz danych osobowych i trzecim etapem jest pobranie wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Jeśli dawca robi to przez internet, to taki pakiet przychodzi po prostu do niego do domu i w warunkach domowych można to zrobić. Natomiast na naszej akcji stacjonarnej można po prostu przy wolontariuszu wypełnić ten formularz, pobrać ten wymaz i wolontariusz to następnie odsyła do naszej fundacji. Także tak wygląda rejestracja. I tutaj też może, myślę, że przy okazji powiem, kto może być potencjalnym dawcą, bo już na ten temat zaczęłam, więc oczywiście, żeby się zarejestrować, trzeba być w wieku 18-55 lat, mieszkać na stałe na terenie Polski, być świadomym swojej decyzji, być o ogólnym stanie zdrowia dobrym. I tutaj, co jest ważne, że nie każda choroba wyklucza z bycia dawcą. Także jeśli ktoś choruje na coś przewlekle, a chciałby się zarejestrować, może albo napisać do naszej fundacji, czy dane schorzenie pozwala mu na bycie dawcą, albo na stanowisku rejestracyjnym, jeśli jest to akcja stacjonarna, porozmawiać z wolontariuszem i wtedy gdzieś tam otrzyma tą informację, czy może się zarejestrować. Co jest jeszcze istotne, taka osoba musi się rejestrować po raz pierwszy, być bez większej otyłości i wyrazić zgodę na przynajmniej jedną z dwóch metod pobrania materiału do przeszczepienia.
Rejestracja na początku brzmi jak coś bardzo skomplikowanego, ale w rzeczywistości jest to proces, który zajmuje dosłownie kilka minut.
Dokładnie tak. Jest to około 8 do 10 minut cały proces rejestracji. Najdłuższy czas spędzamy na pobraniu wymazu, ponieważ są to trzy pałeczki. Każdą z pałeczek należy pocierać policzek od wewnętrznej strony przez minutę. Następnie te pałeczki muszą wyschnąć. I to jest bardzo ważne, żeby to pobranie było pobrane w odpowiedni sposób, zgodnie z instrukcją, bo dzięki temu nasze laboratorium będzie w stanie ocenić antygeny HLA, czyli to, na podstawie czego dopasujemy naszego dawcę do naszego biorcy.
Jedną z osób, która poszukuje swojego bliźniaka genetycznego jest Nikoś. W piątek i sobotę w galerii Brama Mazur w Ełku odbędzie się akcja rejestracji dawców. Nikoś ma roczek i 8 miesięcy i szuka dawcy, ale takich maluchów, oczekujących na pomoc, jest więcej.
Zdecydowanie tak. Na oddziale z Nikosiem są dzieci, które potrzebują tego przeszczepienia, tak jak Nikoś, więc poszukiwani są dawcy każdego dnia tak naprawdę, więc dlatego rejestrujemy tutaj z historią Nikosia. Też chcemy zachęcić do tego, żeby osoby z Ełku i z okolic dołączyły do bazy potencjalnych dawców. Nikoś pochodzi spod Ełku, jego rodzice pochodzą spod Ełku, więc tutaj właśnie chcemy wśród ich bliskich, znajomych zachęcić do tego, żeby się rejestrować jako potencjalny dawca, żeby pomagać takim dzieciom właśnie jak Nikodem.
Mam nadzieję, że za sprawą naszej rozmowy wśród radiosłuchaczy znajdzie się chociaż jedna osoba, która zarejestruje się w bazie DKMS. Być może ktoś właśnie tak jak Nikoś czeka na Was i na Waszą pomoc. Pani Natalio, czy jest jeszcze jakiś sposób, aby pomóc w działaniu Waszej fundacji?
Można dołączyć do grona naszych wolontariuszy albo zorganizować samemu właśnie taką akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Można to zrobić tak naprawdę wszędzie. Tutaj będziemy rejestrować w galerii i w pawilonach w Orzyszu. Natomiast można zorganizować taką akcję na terenie swojej szkoły, firmy, w której się pracuje. Także tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli ktoś nie ma przestrzeni na to, żeby dołączyć do grona naszych wolontariuszy i albo pojawić się na takiej akcji, albo ją zorganizować, może również oddać 1,5% podatku na naszą fundację, ewentualnie może przekazać po prostu darowiznę, bo też dzięki temu, że otrzymujemy darowiznę od osób prywatnych, od instytucji, możemy rejestrować na taką skalę, na jaką rejestrujemy i realnie pomagać naszym pacjentom.
Czyli nie ma większego problemu, żeby zorganizować taki dzień dawcy na przykład u siebie w pracy?
Jak najbardziej. Każdego dnia organizujemy takie dni dawcy szpiku w różnych miejscach. Oczywiście osoba, która by chciała taką akcję przeprowadzić, ważne, żeby wysłała nam zgłoszenie na dzień dawcy@dkms.pl bez polskich znaków. I wtedy koordynator z naszej fundacji kontaktuje się z taką osobą i przez cały proces prowadzi, w jaki sposób należy to zrobić. Oczywiście taka osoba jest w pełni przez nas wyszkolona, przygotowana, tak żeby ta akcja okazała się po prostu sukcesem, żeby móc zarejestrować jak najwięcej potencjalnych dawców.
Pani Natalia Banasik, starsza koordynatorka do spraw rekrutacji dawców w Fundacji DKMS, była dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.